Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Kolejnym gościem dzisiejszego porannego programu w Radiu Kraków Kultura jest Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, od kilku dni można oglądać w muzeum wystawę Antoni Kocjan i jego konstrukcje. Jest to wystawa, która otwiera cykl wydarzeń związanych z 60. rocznicą powstania Muzeum Lotnictwa Polskiego, ale o samym jubileuszu za moment nieco więcej w Radiu Kraków Kultura. Rozpocznę bowiem od samych szybowców. Co było szczególnego w konstrukcjach szybowców Kocjana?
To w ogóle trzeba powiedzieć szybowców jako takich, a szybowców Kocjana to było to, że te szybowce odgrywały ważną rolę w całym systemie szkolenia. Musimy sobie powiedzieć, że to szybownictwo na początku lat 30. tak na dobrą sprawę się gwałtownie zaczęło rozwijać. Potrzebne były konstrukcje, które umożliwiły bezpieczne, takie dobre szkolenie adeptów, uczniów, którzy chcieli zdobyć przestworza. No i te konstrukcje były dobre dlatego, że były proste w konstrukcji i były bezpieczne. Szkolenie było jednosterowe, czyli sam uczeń siadał do takiego szybowca i ten szybowiec musiał wybaczyć wiele błędów w sterowaniu, które się zdarzały. Uszkodzenia też się zdarzały tego szybowca, bo trudno sobie wyobrazić, żeby uczeń od razu bezpiecznie i miękko przyziemił. I ta konstrukcja musiała być też prosta z tego względu, żeby łatwo można było te części wymieniać. Więc też taniość konstrukcji. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że taki szybowiec konstrukcji drewnianej był bardzo lekki. To ważyło 70-75 kg, więc to dwie osoby spokojnie taki szybowiec mogły unieść. I konstruktor projektując, musiał właśnie tak to zrobić, żeby było proste, łatwe w obsłudze.
Ale też rozwój szybownictwa warunkowała pierwsza wojna światowa.
Tak, oczywiście to, jakbyśmy tak wrócili do korzeni, jak doszło do rozwoju szybownictwa, no to właśnie w zasadzie traktat wersalski, który ograniczył w znacznym stopniu możliwość korzystania z lotnictwa Niemcom, wręcz zabronił im korzystania z samolotów i rozwoju przemysłu lotniczego, zmusił tych pilotów niemieckich do tego, żeby skierować się w stronę szybownictwa. Szybowiec nie potrzebował silnika, był prostą konstrukcją, no ale jednak sterował się tak samo jak samolot, więc te nawyki, umiejętności można było rozwijać dzięki szybownictwu. No po dwóch latach Niemcy sobie jakoś tam wywalczyli i ten przemysł z powrotem zaczynali rozbudowywać i to w zasadzie przełożyło się na to, że w Europie i na świecie to szybownictwo zaczęło się gwałtownie rozwijać. U nas myśmy też nie zostali w tyle, ale mieliśmy jeszcze po drodze pewne perturbacje, jak chodzi o nasze państwo, bo byliśmy przecież na progu odzyskania niepodległości. Musieliśmy stoczyć wojnę z bolszewikami. Niemcy się już rozwijali. No ale cóż, no w 23 roku zorganizowaliśmy już pierwsze zawody szybowcowe, więc to też pokazuje, jak ta dynamika się przełożyła na Polskę.
O rocznicy także zawodów pierwszych w Polsce szybowcowych będziemy mówić, ale wcześniej zapytam o polskie szybowce na tle osiągnięć europejskich. Jakie to były konstrukcje?
Tak, to były bardzo udane konstrukcje. Polacy za Niemcami się plasowali na drugim miejscu, jak chodzi o innowacyjność, pomysłowość i osiągi tych szybowców. To się oczywiście wszystko działo po kolei w kolejnych latach do 1939 roku. W zasadzie wtedy, kiedy rozgrywały się decydujące o rozwoju szybownictwa decyzje, chociażby konkurs na szybowiec olimpijski, na olimpiadę, która miała się odbyć w 1940 roku i tam liczyli się tylko Polacy i Niemcy w tej całej rozgrywce, więc nasze konstrukcje, dzięki też naszej kadrze, to trzeba powiedzieć, że polscy konstruktorzy z dwóch ośrodków, z Lwowa i z Warszawy, no to byli ci, którzy nadawali ton pomysłowości, w innowacyjności w budowaniu nowych, bardzo doskonałych konstrukcji.
Ile tych konstrukcji przetrwało w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego?
Jeżeli chodzi o konstrukcje przedwojenne, takie stricte, jak chodzi o szybowce, to w zasadzie mamy dwa. Czyli mamy wronę i żabę. Jedna konstrukcja jest Kocjana, a druga jest Czerwińskiego. Obydwa te szybowce były produkowane w Krakowie. To też trzeba tutaj wiedzieć. Natomiast szybowiec Komar, którego mamy, został zbudowany Komar i Salamandra, bo to też trzeba powiedzieć, że to są konstrukcje zaprojektowane przed wojną. Ale te akurat były dwa, czyli Salamandra i Komar były odbudowane po wojnie na podstawie raz dokumentacji ta, która się zachowała po tym, co Kocjan stworzył i na podstawie tych egzemplarzy, które przetrwały wojnę w przypadku Salamandry. Więc Komara, którego mamy, to jest wersja 49, czyli produkowana w 49 roku. Troszeczkę zmodyfikowana, bo wiadomo, że technologia się zmieniała w ciągu kolejnych lat, no ale sam szybowiec w obrysie, w wyglądzie jest taki sam.
Oczywiście można oglądać trzy szybowce zaprojektowane przez Kocjana przy okazji tej wystawy. Antoni Kocjan i jego konstrukcje. To jest Komar.
Wrona. A jeszcze mamy motoszybowiec Bąk, który właśnie w zasadzie nie jest naszą własnością, ale też jest konstrukcją Antoniego Kocjana. No to jest bardzo ciekawa konstrukcja, można powiedzieć taka perełka, jak chodzi o lotnictwo sportowe. W ogóle motoszybowiec to taka, można powiedzieć, jakbyśmy chcieli porównać samochód trochę z napędem hybrydowym, bo to jest trochę szybowiec, trochę samolot, czyli może wystartować sam o własnych siłach, w powietrzu może silnik wyłączyć i szybować i to z dobrym skutkiem, zwłaszcza jak chodzi o Bąka, dzięki temu oszczędzać paliwo i przemieszczać się na znaczne odległości. No, taki Bąk mógł się utrzymać w powietrzu 5 godzin bez problemu na samym tym silniku, który miał zamontowany, ale i też dokonywać długich przelotów, ponad 500 kilometrów. To z szybowcem oczywiście teraz takie przeloty są robione, ale też nie jest to łatwa sprawa i te szybowce są dużo doskonalsze konstrukcje z większymi prędkościami latające. Wówczas to był wyjątkowy model.
Mówił pan dyrektor o rekonstrukcji tych szybowców. To jest w istocie rekonstrukcja z tego, co pozostało, czy po prostu odbudowuje się je, czy też buduje się je na nowo, biorąc pod uwagę to wszystko, co zostało w tych planach zapisane, wyrysowane.
I tak można powiedzieć. Nasze eksponaty, które mamy, no to my rekonstruujemy, w zasadzie można powiedzieć, remontujemy, ale też przywracamy do pierwotnej świetności. Tutaj bym za chwilę chciał powiedzieć, jak to wygląda. Albo po prostu odtwarzamy na podstawie planów, czy jakichś zachowanych rysunków, czy zdjęć. Najlepiej jak są plany gotowe. Tak było jest w przypadku Bąka, czy Wrony, bo one są odbudowane, nie przez nas, ale jest taki wspaniały rzemieślnik, konstruktor, pan Jerzy Gruchalski ze Ślesina, który właśnie tworzy te stare konstrukcje z doskonałym skutkiem. Odbudowana też została Wrona, którą pozyskaliśmy do muzeum i będziemy mogli ją prezentować w locie, czyli nie tylko będzie wystawiana tak jak eksponaty w muzeum, ale będzie można zobaczyć ją latającą.
Czyli to z niczego się robi, od zera buduje.
Tak, jak to się buduje od zera. Trzeba zgromadzić materiał, mamy tylko dokumentację i wszystkie części według tej dokumentacji odtworzyć.
To jest ten sam materiał, z którego oryginały powstawały?
Zasadniczo tak, z tą różnicą, że kleje są już zdecydowanie inne, są nowsze, lepsze. To są kleje na bazie żywic, czyli to już jest trwalsza konstrukcja. Jak reszta chodzi, czyli głównie to drewno, sklejka, to jest wszystko bardzo podobne, żeby nie powiedzieć, że prawie takie samo, no bo drewno, struktura jest taka, jak była, zawsze taka sama. Lakiery trochę się zmieniły, czyli to, czym się pokrywa i zmieniło się też właśnie tkanina. te tkaniny, którymi kiedyś były szybowce pokrywane, już teraz takich się nie produkuje. Więc trudno byłoby to skądś zdobyć. Są nowsze materiały, już bardziej syntetyczne.
To co jest w takim razie najtrudniejszego w odbudowie takich obiektów? Taka budowa od zera, czy tak naprawdę rekonstrukcja tego, co pozostało, jakichś fragmentów, szczątków?
No tak, to jest tak jak z remontem, można powiedzieć, domu. Czasem lepiej jest dom postawić na nowo, niż go wyremontować. Wyjdzie dużo taniej. No bo przy odtwarzaniu trzeba najpierw odkryć to wszystko, to co kiedyś się nawarstwiło przez lata, czyli wszystkie farby, lakiery. To tak żeśmy robili właśnie przy remoncie wrony czy tego komara, że najpierw trzeba było pozrywać powłoki malarskie, bo to było spękane. Część tych elementów było już w stanie nie nadającym się do użytkowania, więc to trzeba wymieniać. No ale też posiłkujemy się wtedy właśnie dokumentacją, bo część trzeba odtworzyć. Czyli to jest połączenie jednego z drugiego. Jak robimy coś od nowa, to się nie zastanawiamy. Jedziemy po prostu według dokumentacji i już nie musimy dopasowywać elementu do elementu. Coś wytniemy, a musimy to spasować, coś odczyścić, coś ciężko, żeby nie uszkodzić pierwotnej substancji. To też jest bardzo mozolna praca. Powiem tak, że gdybym miał się decydować na, mając dokumentację, to pewnie lepiej byłoby zbudować niż wyremontować.
No właśnie, pan mógłby się tego podjąć? Czy to są wyspecjalizowane jednostki, które się tym zajmują, jakoś certyfikowane?
To tak, w zależności od tego, czemu by to miało służyć. Powiem, że osobiście podjąłbym się budowy. No, trzeba byłoby mieć do tego miejsce, czyli warsztat wyposażony w odpowiednie narzędzia, głównie to narzędzia stolarskie, bo mamy do czynienia z drewnem. No, ale moje doświadczenie na tyle w tej materii jest jakieś, bo ponieważ jestem modelarzem i tych modeli trochę na swoim koncie mam, więc mam pojęcie o budowie. Oczywiście wsparcie jakieś fachowców, nazwijmy to stolarzy, zawsze jest potrzebne, bo to są kwestie już takie technologiczne niektórych rzeczy, jak je zrobić, żeby to dobrze zrobić. Natomiast jak chodzi o takie rekonstrukcje, odtwarzanie, to trzeba mieć też pewne doświadczenie, żeby prowadząc tę pracę nie uszkodzić tej pierwotnej substancji. I tu trzeba już wiedzieć, jakiego narzędzia użyć. Jak ktoś takiego doświadczenia nie ma, to po prostu może to zepsuć. A tu już jest kwestia nieodwracalności. Bo o ile budujemy coś nowego, to jak nam nie wyjdzie, to możemy zrobić nowe. No a tu jak już dokonamy jakiegoś zniszczenia, to tego już z powrotem nie odtworzymy. Zastąpimy czymś nowym, ale nie odtworzymy. I tu jest ta trudność. No i te prace, które wykonywane są chociażby u nas właśnie w dziale konserwacji muzealiów przez osoby, które mają doświadczenie, postępują. Myślę, że za niedługo też pokażemy następne właśnie nasze statki powietrzne odremontowane.
Trzymając się jeszcze świata szybowców i jednocześnie przechodząc do jubileuszu 60-lecia, no to kilka imprez państwo zaplanowali, takich szybowcowych, które z tym jubileuszem się wiążą i także z innymi jubileuszami. O jednym pan już wspomniał, czyli w tym roku mija 100 lat od pierwszych zawodów szybowcowych w Białce Tatrzańskiej.
Tak, to jest wyjątkowa data dla historii polskiego lotnictwa w ogóle. Myślę, nie tylko dla historii polskiego lotnictwa, ale dla historii naszego państwa, bo to jednak pierwszy raz i to Niemcy zrobili zawody w 20 roku, a my już 3 lata później, uwzględniając te wszystkie perturbacje, więc mimo wszystko nadążaliśmy za światem i to dość dobrze i skutecznie. Efekty nie przyszły od razu po tych zawodach, bo te zawody to w zasadzie była taka próba zobaczenia, jakie są możliwości, czy te konstrukcje polecą. No, to wszystko były, można powiedzieć, w dzisiejszym rozumieniu takie konstrukcje amatorskie trochę. Ale jednak się to odbyło, czyli była wola, była chęć nadążania za światem, żeby nie zostawać w tyle. I jeżeli tylko Państwo będziecie chcieli, a do tego zachęcam, poznać tą historię, to warto przyjechać na początku września, 2 września do Białki Tatrzańskiej. Tam właśnie na górze Litwinka będą pokazy szybowców, które będą startować z ingumowych.
No to jeszcze dwie nazwy miejscowości, Nowy Sącz i Skrzydlaty Nowy Sącz i Bodzów.
Tak. Kolejną imprezą taką współorganizowaną, można powiedzieć, poza muzeum, to jest impreza organizowana wspólnie z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i MCK Sokół w Nowym Sączu. Skrzydlaty Nowy Sącz dla przypomnienia tradycji lotniczych Nowego Sącza. Tam w 1933 roku formalnie rozpoczęła działalność szkoła szybowcowa w Tęgoborzu. Tam budowano szybowce na warsztatach kolejowych i tam też szkolili się, latali wspaniali polscy piloci. Ja mogę tutaj tylko przypomnieć między innymi, że Bronisław Czech, znany nasz narciarz, patron Akademii Wychowania Fizycznego, zaczynał latać w Nowym Sączu. To nie wszyscy też wiedzą. No i z tym też się wiąże Bodzów. W zasadzie no, Kraków, Małopolska była z jednych pierwszych ośrodków lotnictwa, rozwoju lotnictwa w Polsce, pomijając lotnisko Rakowice, Czyżyny, ale i też szybowce. I w Bodzowie w 1933 roku też rozpoczęło się szkolenie w forcie, czy w zasadzie na tym wzniesieniu, gdzie fort był postawiony. I to trwało do 1939 roku i zaraz po wojnie, i jeszcze w latach 80. można było tam na lotniach też polatać.
I to wszystko oczywiście wpisuje się między innymi w jubileusz no, zdecydowanie młodszej instytucji, Muzeum Lotnictwa Polskiego, która w tym roku świętuje 60-lecie, ale o 60-leciu po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Gościem porannego programu Radia Kraków Kultura, przypomnę, jest Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. Mówiliśmy o wystawie Antoni Kocjan i jego konstrukcję. Jeszcze powrócimy do tego wątku szybowcowego, bowiem ta wystawa otwiera cykl wydarzeń związanych z jubileuszem 60-lecia istnienia Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jakie będą najważniejsze elementy, panie dyrektorze, tego świętowania 60-lecia istnienia muzeum?
No tak, to cały rok. Najważniejsze elementy to jest czerwiec, 18 czerwca, główne pokazy i cały piknik jednodniowy, co prawda, ale chcemy to zrobić intensywnie. I to jest kulminacja taka. Natomiast do tego czasu jeszcze zorganizujemy wystawę poświęconą 90. rocznicy przelotu Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk. 10 maja otwarcie wystawy, prezentacja pamiątek po Skarżyńskim. Później będziemy mieli w ramach Nocy Muzeów prezentację naszego nowego nabytku, czyli Fantoma, który do tego czasu będzie zmontowany, przygotowany, udostępniony.
Bo w kawałkach dociera.
Tak, tak. No dotarł w kawałkach. No to jest duży samolot. W jednej części się go nie da przywieźć, więc musiał być podzielony i jest rozmontowany. Sporo było kłopotów, żeby go rozmontować. No a teraz trzeba to poskładać. A jak wiemy, lepiej się rozkłada, niż później składa. Nieraz się okaże tak, że się części zostaną później, jak się coś złoży, więc mam nadzieję, że tutaj nam nie zostanie i że na tego 19 maja samolot będzie udostępniony. To też ciekawostka, na którą zapraszamy. W czerwcu, jeszcze pod koniec, organizujemy konkurs modeli redukcyjnych tych statków powietrznych, które znajdują się w muzeum. To też myślę, że ciekawe wydarzenie. Dawno w muzeum czegoś takiego nie robiliśmy. To zwłaszcza dla fanów wszelkiego rodzaju modeli plastikowych, kartonowych. Myślę, że to będzie bardzo interesujące. No i w jesieni, we wrześniu zawody dronów i robotów. Tutaj współpraca ze studentami Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo ciekawe też nowości gości. To nowa technologia, tak możemy powiedzieć, dronowa. No wszyscy wiemy, jak szerokie zastosowanie mają drony w dzisiejszych czasach. I wystawa na stulecie LOPP, czyli tej organizacji, która w zasadzie pomogła rozwinąć skrzydła polskiemu lotnictwu. To najważniejsze.
Te kulminacyjne wydarzenia planowane są właśnie na połowę czerwca, od 15 do 18 czerwca. Mówił pan o tej jednodniowej imprezie zwanej tutaj piknikiem lotniczym, aczkolwiek bez akrobacji tutaj, przypomnijmy. No ale to jest jeden dzień z tych czterech.
No tak, to jeszcze w zasadzie zaczniemy tą kulminację od gali takiej jubileuszowej w czwartek 15, gdzie będziemy chcieli podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierają, wspomagają muzeum, przypomnieć historię, zaprezentować monografię.
No właśnie, bo instytucja nie ma porządnej monografii, 60-letnia instytucja.
Nie ma i w ogóle, prawdę powiedziawszy, no staramy się nadrobić te zaległości i teraz opracowując tą całą monografię, okazuje się, że w tej historii muzeum jest wiele różnych ciekawych historii, które będziemy chcieli przedstawić. Na pewno to pierwsza sprawa to jest wyjątkowa, bo nikt tego do tej pory nie zrobił, a drugie też ze względu na materię, bo samo powstanie tego muzeum, naszego Muzeum Lotnictwa, też jest dość skomplikowanym procesem. To nie odbywało się tak jedną decyzją. Myśmy przyjęli 63 rok, bo tak to zostało wcześniej zdecydowane jako początek składowania zbiorów na terenie lotniska, tych różnych samolotów, więc to taka pierwsza data, kiedy coś się zaczęło dziać. Natomiast formalnie to się kształtowało przez kolejne lata. O szczegółach to naprawdę odsyłam do monografii, jak będzie wydrukowana. Myślę, że wielu, nie tylko historyków, to powiem, będzie pasjonowała no, zapoznanie się z tym, jak to się działo, bo to wydarzeń różnych zwrotów, okoliczności, ja to tak się czasem mówię, że to może takie trochę z przypadku to muzeum powstało, bo coś w tym jest. No, nikt na początku nie planował, żeby to muzeum powstało w Krakowie, a jednak powstało w Krakowie. I takich różnych okoliczności jest cała masa.
Ale jubileusz 60-lecia to nie tylko przeszłość, to również przyszłość. Kiedy ruszą prace związane z heksagonem, czyli z tym nowym hangarem Muzeum Lotnictwa Polskiego?
No tak, jak mówimy właśnie o ciągłym rozwoju muzeum, no to trudno tu nie powiedzieć o tej sztandarowej inwestycji naszej instytucji, czyli budowa hangaru, nowej przestrzeni wystawienniczej. No i jesteśmy, można powiedzieć, na dobrej drodze. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę złożoną przez potencjalnych wykonawców. I jeżeli nic się nie wydarzy, to myślę, że oficjalnie jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli powiedzieć, że został wybrany ostatecznie generalny wykonawca.
Czyli w tym tygodniu poznamy wykonawcę.
Tak, w tym. No, mogę powiedzieć, że tą najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Łęk-Przem z Krakowa. No ale to jeszcze, tak mówię, proceduralnie musimy odczekać kilka dni, zanim faktycznie będziemy mogli powiedzieć, że oni to będą budować.
Koniec prac planowany jest na koniec 2024 roku. Rozumiem, finansowanie jest zapewnione między innymi z Polskiego Ładu i ze środków województwa małopolskiego, no ale czy patrząc na te koszty rosnące energii, pracy i tak dalej, to 25 milionów dziś zakładane, to jest wystarczająca suma?
No teraz możemy powiedzieć, że jest wystarczającą sumą. Tak, wszyscy ci, którzy składali oferty, to szacowali, że tam plus, minus są w stanie w tych pieniądzach się zmieścić. Więc mając na uwadze to, że czas realizacji jest dość krótki, więc tutaj nie powinny się nam drastycznie aż tak zmienić koszty, więc myślę, że to powinno nam wystarczyć. Oczywiście zawsze jakaś korekta w jedną czy w drugą stronę może powstać, tak jak przy każdej inwestycji, no ale to będziemy się starali wtedy ten problem rozwiązywać. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że to, co jest zaplanowane, jest jak najbardziej do zrealizowania.
Co trafi do heksagonu?
Tam chcemy umieścić to, co jest powodem do dumy dla Polski, dla polskiego lotnictwa, czyli lotnictwo cywilne, lotnictwo sportowe. Wszystkie sukcesy lotnicze, poczynając właśnie od sukcesów, to co zeszłego roku, żeśmy świętowali zwycięstwo Żwirki i Wigury przez przelot Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk. Wszystkie te sukcesy lotnictwa cywilnego, plus do tego lotnictwo sanitarne, agrolotnictwo, czyli to, co nie jest stricte działką wojskową, chcemy pokazać w tym nowym hangarze.
To jest nowy hangar, heksagon, nawiązujący do tych koncepcji heksagonalnych przy budowie lotnisk. Kształtem też będzie przypominał?
Nie, to jest tak. Dokładnie konstrukcja jest tak przygotowana, tak zaprojektowana, żeby od strony frontu to było zachowane tak jak ten hangar, który mamy, czyli ten hangar, który ocalał po całej pożodze wojennej, hangar konstrukcji między innymi inżyniera Steli Sawickiego. Więc to jest przód, natomiast środek i sam rodzaj konstrukcji, bo my w środku będziemy mieli słupy podtrzymujące dach, którego w hangarze tym pierwotnym nie było, no to już jest inaczej, inne materiały troszeczkę niż w tym pierwotnym, oryginalnym hangarze.
To jest hangar heksagon. Prace, rozumiem, rozpoczną się w tym roku, żeby to się zmieścić do końca roku przyszłego. No ale też muzeum planuje już budowę kolejnego.
Tak, to jest cała koncepcja długofalowa, długoletnia rozwoju muzeum. My musimy myśleć w perspektywie kolejnych 10, 20, 30 lat, jak rozwijać, no po to, żeby nadążać za tym, co się dzieje, co się zmienia, ale i też spełniać wszystkie wymagania, jakie nakładają na nas przepisy prawa. No muzeum musi dbać o eksponaty, więc musimy mieć przestrzeń do przeprowadzania remontów, do magazynowania, no i później do wystawienia, do udostępniania tych naszych zbiorów. Więc kolejne hangary już są na planie gdzieś tam wyrysowane. One mają być w tych samych miejscach, gdzie te hangary były przed wojną. No i mam nadzieję, że jak sobie zaplanujemy, no to będziemy to realizować.
Jest na tyle obiektów, żeby w tych hangarach je eksponować?
W muzeum mamy ponad 250 statków powietrznych, a jak widzimy, cały czas do nas coś nowego przybywa, więc ta kolekcja jest rozwojowa. Lotnictwo się rozwija, my staramy się pozyskiwać nowe statki powietrzne, no to musimy też mieć miejsce, gdzie by to przechować. I jeżeli nawet wszystkie hangary byśmy odbudowali, to myślę, że i tak będzie przestrzeń do umieszczenia kolejnych samolotów, bo jeżeli mamy coś dużo gabarytowego, chociażby jakiś samolot duży pasażerski, to nie zawsze do takiego hangaru da się go wstawić, mimo tego, że on jest duży. Więc też musi być przewidziana przestrzeń no taka parkowa, gdzie te samoloty będzie można wyeksponować, a może postaramy się też o to, żeby je chociaż zadaszyć, żeby nie były narażone na bezpośrednio na warunki atmosferyczne.
A jakie są plany dalsze oczywiście związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół?
Chcielibyśmy to tak, już nie patrząc aż tak daleko na te 20-30 lat do przodu, tylko teraz właśnie podejść do tych zadaszeń, żeby całą tą kolekcję, która stoi teraz pod chmurką, w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. I to będzie kolejny krok, czy w zasadzie już teraz będziemy podejmować działania, żeby to zabezpieczać. No w tym roku będziemy robić również remont nawierzchni drogi kołowania i remont płyty przed głównym hangarem. To są środki, na to już mamy zabezpieczone. i w tym roku to musimy zrealizować. W trakcie jesteśmy też przygotowywania parkingu przed gmachem głównym. No i jeszcze musimy też poprawić kwestie monitoringu, które też w tym roku chcemy zrobić.
To oczywiście także pytanie w kontekście tego bezpośredniego sąsiedztwa. No, tuż obok Kogiteon, kolejna instytucja kultury prowadzona przez województwo małopolskie. Trudno sobie wyobrazić, aby nie współpracowały i to ściśle te dwie instytucje zespołu.
To tak, my współpracujemy w ramach takich kontaktów między w ogóle dyrektorami instytucji kultury na etapie jakichś tam podejmowania wspólnych działań. Myślimy i tak z dyrektorem Szymańskim rozmawialiśmy wielokrotnie, jak zorganizować może wspólny bilet do naszych instytucji, może jakąś ścieżkę zwiedzania, żeby połączyć tą nowoczesność z historią i to jak najbardziej będziemy w tym kierunku zmierzać.
No tam jest też, ale to miejska instytucja, ogród doświadczeń, to może wojewódzkie wraz z miejską też na wspólnym bilecie.
No tak, ale też mamy, ale też mamy hangar.
No tak, muzeum.
Muzeum, tak, inżynierii, który też jest no bliźniaczym hangarem do tego, który mamy, więc to cały jest ten kompleks, to co mówimy o tym heksagonie, no to to właśnie było takie duże. I te hangary były tak na bazie tego właśnie heksagonu zbudowane, więc patrząc tak szerzej, no to cały ten kontekst właśnie heksagonu, lotniska Rakowice, Czyżyny, cały czas nam się tutaj przewija. No Park Lotników Polskich to też przecież nawiązuje do tej tradycji, która jest tam na miejscu. No i jak najbardziej ci, którzy przychodzą w ten rejon Krakowa, no powinni mieć świadomość, gdzie są.
No to spójrzmy jeszcze szerzej, bo obok jest Politechnika. No, Politechnika, Kogiteon, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, które teraz no, trochę inaczej się nazywa, Ogród Doświadczeń, no to cały klaster.
No tak, to potencjał jest duży. Ja bym chciał, żeby to po prostu faktycznie przynosiło efekty. Współpracę z Politechniką mamy dość dobrą. Podpisaliśmy porozumienie z Kogitem. Onem również współpracujemy, więc jeżeli nic nie stanie jakoś na przeszkodzie i będą chęci, szczere chęci ze wszystkich tych stron, to myślę, że coś zrobimy dobrego dla Krakowa, dla Małopolski. No, współdziałanie zawsze przynosi dobre efekty. Tak to mówią, no, zgoda buduje. No więc tutaj jest to nam potrzebne w tym wymiarze właśnie takim edukacyjnym, rozwojowym.
No to jeszcze dalej sięgnę. A studia lotnicze, o których pan kiedyś mówił?
Tak, to jest pomysł Politechniki, do którego myśmy się też dołączyli. Wspieramy działania Politechniki, udostępniamy wszystko to, co jest w naszych zasobach. No, nie mówię, że kibicujemy, tylko staramy się jakoś wspierać, żeby faktycznie to się stało. Mając potencjał w postaci terenu, w postaci historii, teraz trzeba tylko to no, jak gdyby przetworzyć na coś, co faktycznie zacznie funkcjonować, zacznie działać. Jeżeli nie braknie, czy nie zabraknie determinacji w Politechnice, władzom uczelni, to my na pewno w tym wszystkim będziemy pomagać.
No rozumiem, że ten wkład muzeum byłby większy niż wyłącznie kontekst historyczny.
Jak najbardziej. To nie tylko jest kwestia tego, że my po prostu jesteśmy w tym miejscu historycznym, ale też w jaki sposób zaangażowalibyśmy się w przekazywanie tej wiedzy, czy udostępnianie wszystkich tych eksponatów, które są bardzo interesujące. Nawet to są wszystko zabytki techniki, konstrukcje silników wszelkich, od tych najstarszych do tych najnowocześniejszych silników odrzutowych, które też u nas mamy w swoich zbiorach. Więc to nie jest tylko, tak bym powiedział, taka czysta, dawna historia, ale taka historia teraźniejsza, to co się teraz dzieje.
jubileusz 60-lecia Muzeum Lotnictwa Polskiego z czerwcowymi głównymi obchodami, no ale też z planami związanymi z budową najpierw heksagonu, a potem kolejnego hangaru. No i oczywiście te plany szersze związane ze współpracą z pobliskimi instytucjami edukacyjnymi, naukowymi, no i tymi także, miejmy nadzieję, miejskimi. Zaprasza dyrektor Muzeum Lotnictwa Tomasz Kosecki. Zaprasza, rozumiem, do wzięcia udziału w tych uroczystościach, ale na razie, pamiętajmy, Antoni Kocjan od kilku
tak
dni.
Jest.
To już to jest ta pierwsza impreza, która otwiera cały cykl.
Do 14 kwietnia można oglądać Bąka. On to do tego czasu u nas będzie w muzeum. Ja naprawdę zachęcam, bo to są wyjątkowe rzeczy, to są unikaty. To, żebyśmy mieli świadomość, że to na świecie drugiego takiego nie ma. Jak państwo przyjdziecie do muzeum i zobaczycie, to popatrzcie na to, jakbyście popatrzyli na jakieś dzieło sztuki, które można zobaczyć tylko u nas w muzeum, nigdzie więcej na świecie. To jest ta wartość i no, trzeba mieć świadomość oglądania czegoś wyjątkowego, uczestniczenia w historii, wyjątkowych wydarzeniach, żeby nam się nie kojarzyło tylko, że no wiem, historia, kultura to jest tylko ta część typowo artystyczna, ale też i inne zabytki, ta kultura techniczna, która no niemniej jest ważna, bo z niej na co dzień korzystamy. To efekty pracy inżynierów, naukowców ułatwiają nam życie.
Zapraszał do Muzeum Lotnictwa Polskiego jego dyrektor Tomasz Kosecki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu, zapraszam do muzeum.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.